Witam serdecznie. 9:04, to jest, można powiedzieć, wyjątkowe wydanie magazynu To się nadaje do radia. Marek Snowiecki, mówię ciepło, bardzo dzień dobry. Ostatni dzień 2017 roku. Zgodnie z kalendarzem, niedzielne wydanie naszego programu przypada właśnie w tak wyjątkowy dzień mijającego właśnie roku. Zanim więc wystrzelą korki szampana, wszyscy zaś dadzą się porwać beztroskiej imprezie, także tej na Placu Wolności w centrum Stargardu, będzie okazja, by wspólnie z gośćmi zaproszonymi do studia dokonać oceny wydarzeń, dzięki którym zapamiętamy ten rok zarówno w lokalnym, jak i ogólnopolskim wymiarze. Wydarzenia nie zwalniają tempa, mają akurat jakoś to do siebie w tym wymiarze geograficznym. Jest więc możliwość, by odnieść się także do wchodzących w życie zmian, choćby w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, czy spróbować odpowiedzieć na pytanie o kształt nowej ordynacji przed wyborami samorządowymi. Podsumujemy też wydarzenia mijającego właśnie roku, które miały niebagatelny wpływ na funkcjonowanie samorządu Stargardu obu szczebli. A mijający rok podsumują Michał Jach, poseł PiS, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Coś panu spadło, ale chyba bez żadnych urazów.
Ale to mam nadzieję, że nie popularność.
To chyba tylko mocno kartka z kalendarza wylądowała na stole. Jest z nami też Iwona Wiśniewska, starosta targarski. Witam.
Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy.
Oraz Sławomir Rutkowski, przewodniczący powiatowej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od razu mnie korci, by zapytać, czy Stargardzka Platforma istnieje jeszcze, ale to później. Odpowiem. I Sławomir i Mariusz Kuchta ze stowarzyszenia Kukiz 15. Witam serdecznie, panie Mariuszu.
Dzień dobry, witam państwa.
Z informacji oficjalnych wynika, że stowarzyszenie Kukiz 15 też będzie miało dzisiaj coś do powiedzenia.
Jak zawsze oczywiście.
Ale to też nie
pan redaktor w formie sylwestrowej.
Oczywiście. Rozumiem, że już wszystkie plany sylwestrowe również i państwo mają. Będzie bogata zabawa, intensywna, ale najpierw zajmijmy się tym, co właśnie działo się w roku 2017. Mówiąc poważnie, moim zdaniem był to bardzo trudny rok, obfitujący w zaskakujące wydarzenia także i w tym lokalnym wymiarze. I może zacznijmy od takich dwóch wydarzeń, które bardzo mocno oznaczyły się swoim piętnem na wydarzeniach i na kształcie choćby lokalnej polityki w Stargardzie. Zdecydowanie najbardziej mieszkańcy Stargardu zapamiętają datę 18 stycznia 2017. Wstrząsnęła wtedy wszystkimi informacja o nagłej śmierci Sławomira Pajora, dotychczasowego prezydenta Stargardu. Po otrząśnięciu się z pierwszego szoku, pierwsza refleksja była taka, że czekają nas głębokie, nieplanowane wcześniej zmiany. Porządek zaś, do którego przywykliśmy na lokalnej scenie politycznej, przechodzi właśnie do historii. Kolejna data wyznaczająca coś w rodzaju nowego początku, mimo że pod hasłem kontynuacji, to 9 kwietnia, dzień przedterminowych wyborów prezydenta Stargardu. Przypomnijmy, o urząd ubiegało się troje kandydatów, do historii zaś przeszedł miażdżący wynik Rafała Zająca, który uzyskał blisko 88% głosów. Od tego czasu byliśmy świadkami wprowadzenia nowego porządku i powstania zupełnie innej konfiguracji na lokalnej scenie, gdzie stowarzyszenie Stargard 21 niemal wzięło wszystko, zajmując pozycję dominującą zarówno w mieście, jak i w powiecie stargardzkim. I stąd moje pierwsze pytanie do Iwony Wiśniewskiej, starosty stargardzkiego ze stowarzyszenia Stargard 21. Czy faktycznie w ramach nowych porządków i nowych zmian z nowym prezydentem Stargard 21 wziął i w powiecie, i w mieście wszystko?
Nieco dziwne pytanie. 18 stycznia tego roku, no myślę, że to trudna data, o której w sposób, ja zawsze myślę z ogromnym żalem, towarzyszy temu pewna refleksja wiążąca się z samą osobą nieżyjącego pana prezydenta Sławomira Pajora. Po jego śmierci tak wiele dobrych słów usłyszałam o osobie pana Pajora. Szkoda, że takiej życzliwości, z taką życzliwością nie spotkał się wtedy, kiedy jeszcze żył i realizował swoje dzieło związane z rozwojem, zrównoważonym rozwojem miasta. A wybory same dały dowód tego, jak mieszkańcy zapatrują się na politykę miasta, czy są z niej zadowoleni, i wypowiedzieli się w sposób jednoznaczny, cieszę się ogromnie, że tak się stało.
Ale ciekawa rzecz nastąpiła przy okazji tych przedterminowych wyborów samorządowych na prezydenta Stargardu, bo chyba nikt nie spodziewał się, że w ślad za tym wynikiem również pójdą tak głębokie zmiany w powiecie stargardzkim. Jak to było możliwe?
Polityka.
Polityka. Skoro zatem polityka, to teraz poseł Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Czy przypadki stargardzkie przy okazji wyborów przedterminowych również zainspirowały was do nowego kształtu ordynacji wyborczej przed tymi regularnymi wyborami, które wynikną z kalendarza roku 2018?
Ja również chciałem powiedzieć same pozytywne rzeczy o świętej pamięci Sławomirze Pajorze. No, przyjaźniliśmy się od lat. I był to naprawdę dobry gospodarz. Się zawsze chwaliłem, że w Stargardzie mamy dobrego gospodarza. No, niestety siła wyższa nieraz przekreśla wszelkie plany polityczne.
Układa kalendarz na nowo.
Ach, oczywiście myślę, że ten wynik wyborów pokazało, że no trzeba siąść również jeszcze raz nad ordynacją wyborczą. No
a i jednak.
Tak, oczywiście. No, przecież wszystkie zdarzenia polityczne na szczeblu lokalnym są analizowane i tak i również to zdarzenie.
To, czy zainspirowała was dosyć dotkliwa porażka przedstawicieli właściwie i partii PiS, i Platformy Obywatelskiej, rozumiem? No, czyli coś trzeba z tym zrobić teraz?
No nie, czy nas zainspirowała? No na pewno była analizowana i z tego też jakieś tam wnioski, które wspólnie połączone z innymi w całym kraju analizujemy, no bo to trzeba przecież bardzo rozważnie taką kwestie jak wybory, trzeba rozpatrywać wybory samorządowe. I myślę, że też to wpłynęło na również na zmiany jakiejś ordynacji wyborczej.
Czy w obecnym kształcie sceny politycznej Stargardu widzi pan szansę na kontynuację, zgodną kontynuację tej linii rozwoju miasta i powiatu w porozumieniu również z tymi partiami i stowarzyszeniami, z którymi PiS-owi nie po drodze?
Nie rozumiem. No chyba ja myślę, że wszystkim mieszkańcom, wszystkim stowarzyszeniom powinno zależeć na dobrym rozwoju miasta. No, po to jesteśmy politykami i było tak zawsze, że niezależnie, przynajmniej ja czy moi koledzy, niezależnie od tego, kto rządził, to robiliśmy wszystko, co możliwe, jeżeli mogliśmy tam na górze w Warszawie, żeby wspierać. No, to samo dotyczy Szczecina, gdzie prezydentowi Krzysztofowi jest daleko do Prawa i Sprawiedliwości, a jednak my jako politycy z tego regionu naprawdę robimy wiele dla całego regionu, w tym również dla naszej stolicy. Także to jest oczywiste. No, decyzja wyborców jest taka, a nie inna. Ja to całkowicie akceptuję. Uważam, że skoro wyborcy zadecydowali tak, że w Stargardzie rządzi pan prezydent Zając, no to chcę i mam nadzieję, że może potwierdzić, że współpracujemy, współpraca nam idzie dobrze. Tak samo jak uważam, że skoro Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość na szczeblu centralnym, to jesteśmy zobowiązani do realizacji tego, co obiecaliśmy w kampanii wyborczej.
To był także ciekawy rok dla Platformy Obywatelskiej. Sławomir Rutkowski, nowy przewodniczący powiatowych struktur Platformy, przypomnijmy, wcześniej rozwiązanych, które obdarzono najpierw komisarzem, teraz jest nowy przewodniczący. Macie pecha, panie przewodniczący.
Dlaczego pan tak sądzi?
Dlatego, że Stanisław Gawłowski miał ogłosić kandydata na prezydenta Szczecina i nie ogłosił z wiadomych przyczyn.
No, nie wiem, o które wiadome pan redaktor myśli. Czy o te prowokacyjne oskarżenia pisowskiej prokuratury.
Mniej więcej o tym myślę, ale czy one są takie prowokacyjne?
Tak, myślę, tak. Znaczy ja zawsze patrząc na tego typu wydarzenia mam przed oczami pana marszałka Tałasiewicza, jego spędzone 12 miesięcy w więzieniu, też z oskarżeń takich właśnie trochę wyssanych z palca, po których po 4 latach dopiero okazało się, że nic nie było na rzeczy, typowe polityczne oskarżenia. Także ja w tego typu wypadkach mam nadzieję, że przed ostatecznymi rozwiązaniami, czyli przed aresztowaniem, czyli przed takimi zarzutami już konkretnymi, to będzie najpierw rozpatrzony i sąd rozpatrzy również i te doniesienia prokuratury.
Ale nie zmienia to faktu, że Platforma ma pecha, bo miało być nowe otwarcie, miało być rozpoczęcie kampanii w stolicy województwa. Co teraz?
Ale znaczy, oczywiście tak, to na pewno to nie jest nic, co jest szczęśliwe, tylko ja uważam, że to ma po prostu związek z tym, że miały być pewne wydarzenia i ten czas oskarżeń dla posła Gawłowskiego nie był przypadkowy. Także to z tym pechem, panie redaktorze, to jest jedno. Ja uważam, że niestety pewien ciąg zdarzeń jest.
Zatem jest pan zwolennikiem spiskowej teorii dziejów?
To nie jest spiskowa, to po prostu ten rok czy te 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazały, że tego typu zagrania są możliwe.
To może w takim razie jeszcze poseł Michał Jach, czy w ten sposób będziecie eliminować swoich politycznych konkurentów, sięgając po zbrojne ramię prokuratury i ministra Ziobry?
Panie redaktorze, w ten sposób traktujemy wszystkich, którzy naruszyli prawo, albo co do których istnieje uzasadnione podejrzenie złamania prawa. No, podam, przecież wszyscy wiemy, że jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości został oskarżony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To mówię o senatorze Stanisławie Kogucie. I Stanisław Kogut jest traktowany tak jak każdy inny obywatel, więc nie widzę żadnego innego powodu, ażeby Stanisław Gawłowski był traktowany jak zwykły, jak przeciętny obywatel.
Ale jeżeli ukradniesz, to musisz... Czy jego zarzutów pod adresem Gawłowskiego chyba nie była przypadkowa?
Data?
Tuż przed ogłoszeniem kandydatury na prezydenta.
Panie redaktorze, no zawsze coś się dzieje, gdyby nie to, za parę dni jakieś inne wydarzenie w Platformie i to samo by mówiono. No, proszę państwa, tu chodzi o 600 milionów. To nie jest... No, panie Sławku, no... 600 milionów złotych. No, o tym pisze... O tym pisała prasa, o tym mówiono jeszcze jak Platforma Obywatelska rządziła. Przecież główny, że tak powiem, macher od tych pieniędzy, prawa ręka Stanisława Gawłowskiego, dyrektor melioracji wojewódzkiej w Szczecinie, siedział kilka miesięcy, zanim go prokuratura zwolniła. No jaka prowokacja. Mówiliśmy, idąc do wyborów w 2015 roku, że nie będzie pobłażliwości dla nikogo, kto złamie prawo, niezależnie czy to on jest z Platformy Obywatelskiej, z SLD, czy Prawa i Sprawiedliwości. Polityka to jest służba i tam idzie się po to, żeby służyć narodowi, a nie po to, żeby robić lewe interesy. A Stanisław Gawłowski jako główny rozgrywający baron tutaj województwa zachodniopomorskiego o takich sprawach wiedział. A jak był w to zamieszany, to nie wiem, bo to jest tajemnica śledztwa.
Dobrze, w takim razie ad vocem Sławomir Rutkowski, gdzie jest te 600 milionów?
Znaczy ja słyszałem też 600 milionów, tam były 2 zegarki, które były wręczone w roku 2011, a...
Po 25 tysięcy każdy,
tak, okazuje się, że w 2008 roku już Stanisław Gawłowski je nosił, także tych oskarżeń...
Ale wy w ogóle macie słabość różnych... w Platformie do zegarków.
Ale to takie... Nie wiem, czy to jest kryterium przyjęcia do Platformy.
Mariusz Kuchta, Kukiz15, siedzi tutaj cicho i pokornie czekając na swoją kolej. Panie Mariuszu, czy wasze stowarzyszenie... Choćby patrząc na sondaże i na rolę w regionie Pomorza Zachodniego, może ten uznać rok 2017 za udany, czy też jednak trochę cofnęliście się, aby znów zająć swoje upatrzone z góry pozycje na scenie politycznej?
No ten rok był dla nas zaskoczeniem, bo Poseł klubu Kukiz 15 ze Szczecina, pan Chruszcz, opuścił klub Kukiz 15, więc nie jest to dobra informacja roku 2017.
To była dobra kalkulacja posła Chruszcza.
To jest pytanie do niego, czy dobrze skalkulował. Mi się wydaje, że już wielokrotnie na ten temat mówiłem jako szef stowarzyszenia.
W każdym razie wstrząsnął waszymi strukturami w regionie.
Tak, no sytuacja w tym momencie jest taka, że jesteśmy przed nowymi wyborami zarządu stowarzyszenia, które nastąpi, myślę, że jeszcze w styczniu, gdyż no, wiadomym jest to, że jeśli był poseł, no to w jakimś sensie on prowadził tutaj pracę całego klubu na terenie okręgu szczecińskiego. W tym momencie dochodzi do pewnych roszad i zmian, ale to nic złego się nie dzieje.
Dobrze, to w ramach tych roszad i zmian, jakie miejsce w stowarzyszeniu zajmie Mariusz Kuchta?
Zobaczymy. No, na tą chwilę z całym zarządem podajemy się tutaj do weryfikacji członkom stowarzyszenia. Tych członków jest ponad 100 w okręgu, więc zobaczymy, jak tu sytuacja się rozłoży. Ja swoją rolę widzę bardziej w lokalnych strukturach i tworzeniu koła w Stargardzie i przygotowywaniu się do wyborów samorządowych. Jeszcze nie wiemy, jaka ta ordynacja, jak będzie ostatecznie skrojona.
Z grubsza już wiemy, zaraz do tego wrócimy.
No, z grubsza wiemy, natomiast no, nie jest jeszcze tutaj, nie wszystko jest przesądzone. Natomiast jeżeli chodzi o województwo, no to wiadomo, że szef województwa tu optuje za tym, żeby był ze Szczecina, gdyż tam jest całe centrum działania.
Ale pan będzie miał pewnie rolę szarej eminencji w stowarzyszeniu.
Panie redaktorze, ja bardzo dobrze czuję się w roli osoby, która działa w stowarzyszeniu.
Takie i role mają przyszłość.
Na rzecz obywateli i na rzecz samorządu.
A zatem wróćmy do projektowanych zmian w kodeksie wyborczym. W połowie grudnia przyjęto te zmiany w Sejmie i w Senacie. Przypomnijmy, uchwalono m.in. wydłużenie kadencji rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich do 5 lat. Wprowadzono dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale szczęśliwie ten przepis nie będzie działał wstecz, jak to drzewiej bywało zgodnie z innymi planami. Wydłużenie kadencji to pomysł partii Jarosława Gowina, weszła do ustawy na ostatniej prostej i także na ostatniej prostej pojawiło się więcej poprawek wycofujących kontrowersyjne zmiany w kodeksie wyborczym. Iwona Wiśniewska, starosta stargardzki, Stowarzyszenie Stargard 21, oddycha pani z ulgą, że w tych wyborach samorządowych także stowarzyszenia, a nie tylko partie polityczne będą mogły dalej startować w wyborach?
Ja myślę, że to jest uzasadnione i bardzo się cieszę z takiego rozstrzygnięcia. Prawem ugrupowania rządzącego jest wprowadzenie zmian, o jakich decydują. I jedyna rzecz, która mi przeszkadza w tej całej dyskusji, polemice związanej z tymi zmianami, to pewna narracja mówiąca o tym, że te zmiany są konieczne, a wynikają one z tego, że wcześniej dochodziło do mnóstwa nieprawidłowości. Wielokrotnie uczestniczyłam, miałam ten honor być członkiem komisji. Raz byłam osobą, która przewodniczyła pracą komisji. Byłam też mężem zaufania. I proszę mi wierzyć, że z ogromną starannością, odpowiedzialnością wszyscy członkowie podchodzili do aktu wyboru, wiedząc o tym, że to ma zasadnicze znaczenie. Także to, co mi przeszkadza generalnie, to ta narracja związana i twierdząca, że dochodziło do mnóstwa nieprawidłowości. Ja temu zadaję kłam.
Także Stowarzyszenie Stargard 21 już wie, w jaki sposób przygotowywać się do wyborów samorządowych, które też będą dla stowarzyszenia pewnego rodzaju sprawdzianem i testem.
Wybory to są okres bardzo trudny. To jest wymagająca mobilizacji wszystkich członków praca, przyjęcie określonej strategii. Myślę, że rozmowy już trwają w tej chwili, jak mamy się do tych wyborów przygotować.
Ale skoro macie wszystko, to w zasadzie nie trzeba chyba nic
więcej
robić.
Proszę tak nie mówić, panie redaktorze.
Takie są obiegowe opinie na temat stowarzyszenia.
No to, ale też proszę zauważyć, jak ciężko pracujemy, jakie sukcesy osiągamy i myślę, że to, że dobrze się dzieje zarówno w samorządzie miejskim, jak i osiągamy sukcesy w jednostce, jaką jest powiat, to dowód na to, że tak powinno być.
88% poparcia to jest ten wynik, do którego ponownie będziecie dążyć na wszystkich szczeblach?
Rozmawiając z panem prezydentem, pan prezydent nie zachłysnął się tą cyfrą. On wiedział, że to jest ogromne zobowiązanie, jakie jest poczynione w stosunku do mieszkańców miasta. I to nie jest kwestia statystyki czy dążenia, pobijania rekordów. To jest ogromna odpowiedzialność i praca, jaką prezydent wykonuje.
Mariusz Kuchta, Kukiz 15. Sejm pozostawił jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Ta zmiana nastąpiła na otarcie łez dla stowarzyszenia?
Może nie zmiana, bo ordynacja jest taka, że JOW-y nadal mamy. Nikt nic nie zabrał. To wygląda w ten sposób, że nie wiem, ktoś dostaje jabłko i potem oddaje ogryzek i mówi, żebyśmy się tym najedli. Jestem jako Kukiz 15 jesteśmy zwolennikami jednomandatowych okręgów wyborczych na praktycznie wszystkich szczeblach wyborów samorządowych.
Ale oddychacie z ulgą, bo wcześniej był projekt, żeby ją w ogóle zlikwidować.
Tak, był taki projekt, natomiast mnie martwi jedno, procedowanie nad tą ustawą. Procedowanie w sposób skandaliczny tak naprawdę, bo Komisja Nadzwyczajna, która pracowała, nie dopuszczała praktycznie żadnych poprawek opozycji. Gdzieś tam na ostatniej prostej doszło do tego, że PiS zostawia Tejowy w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, ale przypomnę, że największe poparcie i Kukiza, i partii mniejszych, i ugrupowań lokalnych jest w miastach pomiędzy 30 a 100 tysięcy, więc
to znaczy, że tak naprawdę, rozumiejąc przepisy tej ustawy znowelizowanej, Stargard już został pozbawiony szans na głosowanie w JOW-ach?
Tak, to z tego wynika, że będziemy tutaj mieli przeprowadzone wybory w sposób proporcjonalny poprzez wyznaczenie okręgów wyborczych i ja przypomnę tylko, że ja jestem zwolennikiem JOW-ów. Państwo tutaj wspomnieliście o byłego prezydenta. Ja miałem okazję tylko kilkukrotnie się z nim spotkać, ale jak dziś pamiętam, w tym studiu spotykaliśmy się przy okazji referendum dotyczących jednomandatowych okręgów wyborczych. Był zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. Uważam, że jest to najlepsza z możliwych w tym momencie w Polsce wprowadzenia ordynacji wyborczej. Jeżeli chodzi o te miasta większe, no to wrócę do tego, że właśnie w tych miastach od między 30 a 100 tysięcy największe poparcie jest tych partii mniejszych oraz tych ugrupowań. Widać, że partia rządząca chce położyć na tym kapelusz i mieć to dla siebie.
Michał Jach, poseł PiS. A zatem jak duży jest ten kapelusz, który chce partia rządząca przykryć i samorządy, uchwalając i redagując pod siebie nowy kodeks wyborczy? Choćby przypomnę, że minister spraw wewnętrznych i administracji będzie mógł mianować komisarzy wyborczych, będzie mógł po wyborach parlamentarnych 2019 roku wymienić skład Państwowej Komisji Wyborczej, którą niektórzy określają mianem, ja przepraszam za ten kolokwializm, leśnych dziadków. Takie bardzo delikatne sformułowanie. Panie pośle, a zatem jak daleki będzie to kapelusz, dzięki któremu będziecie mogli odzyskać wpływy w regionach, miastach i gminach?
Panie redaktorze, szanowni państwo, procedowanie nad tą ustawą jest naprawdę niezwykle długie.
Ale głosowanie było ekspresowe.
Na kolejnych etapach, czy w Senacie, czy podczas powtórnego głosowania w Sejmie jeszcze mogą wchodzić i wprowadzono wiele poprawek, które uwzględniają większość postulatów, większość propozycji opozycji, partii opozycyjnej.
A zapytam wprost, panie pośle, czy regiony, miasta i gminy zaleje armia błaszczaków, czyli komisarzy wyborczych mianowanych przez ministra?
No, to jest po prostu odwracanie, że tak powiem, uwagi ludzi, wyborców, naszych mieszkańców od kluczowych spraw, które wprowadza bezwzględnie ordynacja wyborcza. Mówiliśmy od 2014 roku, że jeżeli przejmiemy władzę, to zmienimy radykalnie metodę prowadzenia wyborów, bo wybory w Polsce miały jedną fatalną, największa przypadłość fatalna taka wyborów to była nietransparentność wyborów, to znaczy nieprzejrzystość, to znaczy Wyniki wyborcze często całkowicie odbiegały od tego, jak ludzie uważają.
Teraz będzie bardziej przejrzyście.
Będzie, na to położyliśmy największy nacisk i to spowoduje, że te wybory będą gwarantowały maksymalne odzwierciedlenie preferencji wyborczych. Proszę Państwa, ilość nieprawidłowości, do jakich doszło w 2014 roku w wyborach samorządowych, była po prostu niewyobrażalna. W Polsce prawie 20% głosów było nieważnych. I mój kolega, europoseł, opowiada mi, jak rozmawiał z Duńczykiem, bo to w Europarlamencie rozmawiają i tam ten pyta o wyborach. Rozmawiają i ten kolega mój pyta Duńczyka, mówi: słuchaj, jakby u was było tak 1% głosów nieważnych, to co to by znaczyło? No to wiesz, to by trzeba było się zastanowić, dlaczego tyle jest głosów nieważnych, na pewno byłaby debata. Jakby było 2,5%, no to myślę, że trzeba byłoby chyba powtórzyć wybory. A jakby było 20%, on mówi: no nie, to może gdzieś w Afryce, ale nie w Europie. A w Polsce, w środku Europy było 20. To co Polacy są głupsi od Duńczyków, Niemców czy
Azjatów. I PiS chce to zmienić.
I to świadczyło o tym, że działy się różne rzeczy pod...
I tutaj proponuję
pod
postawić
tym.
Kropkę, bo widzę, że Sławomir Rutkowski się uśmiecha. Platforma
no, ale panie redaktorze, no ja, no, nie warto debatować o tym, o czym wszyscy wiedzą. No, wyniki niektórych osób. Ja mógłbym również podać wiele przykładów nieprawidłowości, jakie, no ale już nie tak jak w 2014, ale wiele przykładów nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku i parlamentarnych, ponieważ w tym czasie byłem koordynatorem okręgowym nadzorującym właśnie wybór naszych członków komisji, mężów zaufania w całym okręgu. Ja od nich otrzymywałem sprawozdania szczegółowe. No to ja wiem, jak to było. Nie w każdej komisji oczywiście, żeby była jasność, ale dotyczyło to, nieprawidłowości dotyczyły komisji na przykład w Szczecinie, były w Stargardzie, ale były w małych miejscowościach, czyli te nieprawidłowości zdarzały się wszędzie. Poprzez wprowadzenie urn przeźroczystych, poprzez wprowadzenie kamerek, które będą na bieżąco transmitowały salę, gdzie będzie przebywać komisja wyborcza, poprzez powołanie dwóch komisji wyborczych, z których jedna będzie pracowała przez cały dzień, natomiast druga będzie tylko liczyła głosy. Jestem przekonany, że może nie całkowicie, ale w bardzo wysokim stopniu wyeliminujemy te nieprawidłowości. I o to chodzi w tej ordynacji wyborczej przede wszystkim.
Sławomir Rutkowski, Platforma Obywatelska. Dlaczego pan się uśmiecha, słysząc, że czekają nas tak dobre zmiany w kodeksie wyborczym?
Bo myślę, że tymi największymi nieprawidłowościami w tej poprzedniej ordynacji wyborczej było to, że Prawo i Sprawiedliwość 8 razy przegrało przy tej ordynacji i mając możliwość, mając większość sejmową, postanowili to zmienić. Na pewno tutaj muszę przyznać rację, że te wybory w 2014 roku były źle przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Zabrakło.
To jest bardzo delikatne sformułowanie, źle przygotowane. Tak, ale, ja przypomnę,
Źle przygotowane. No tutaj nic innego powiedzieć nie mogę. Na pewno nie było instruktażu do tego, jak podchodzić do książeczki.
No to teraz będzie instruktaż, będzie nowa książeczka, może bardziej przejrzysta.
I pod tym kątem ja rozumiem. Ja nie rozumiem tych zmian, które mają wprowadzać właśnie ci komisarze polityczni, którzy mają być. Proszę zauważyć, jaka jest ostatnio tendencja. Moim zdaniem to już jest taki chyba polityczny zwyczaj w Prawie i Sprawiedliwości. Najpierw projekt, które są kontrowersyjne, są bardzo pompowane i jest bardzo dużo tych kontrowersyjnych zapisów, gdzie później odejmuje się niektóre zapisy, to takie najbardziej kontrowersyjne, chociażby o tym, że kadencja, dwukadencyjność miała być liczona już z czasem przeszłym. po to, żeby wprowadzać cały inny zestaw przykładów. I to możemy mówić od reformy sądownictwa, od słynnego weta, czy choćby tutaj
jeszcze...
przy ordynacji wyborczej, gdzie tak naprawdę no jest wiele rzeczy, które budzą niepokój, chociażby to ta wymiana składu sędziowskiego, jak pan redaktor, no w cudzysłowie, leśnych dziadków, ale myślę, że no nie można nic zarzucić doświadczonym sędziom, bo to są teraz sędziowie. Doświadczonym sędziom tego doświadczenia prawnego i prawniczego do tego, żeby takie zaszczytne funkcje...
W takim razie ja mam pytanie do Mariusza Kuchty, Kukiz 15. Czy ordynacja wyborcza w obecnym kształcie, pańskim zdaniem i po przeanalizowaniu jej zapisów, pomoże Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory w terenie?
Najpierw odpowiem w ten sposób, że procedowanie tego projektu zmiany ordynacji wyborczej na tak krótki czas przed wyborami wcale, panie pośle, nie daje gwarancji, że w przyszłym roku o tej porze będziemy rozmawiać o podobnych sprawach dotyczących PKW, że coś było niedokończone, coś było źle przygotowane. Jest to bardzo krótki okres. Jestem kibicem tego, żeby tutaj doprowadzić to, jeśli już zaczęliśmy, bo wiele rzeczy w tej ordynacji trzeba zmienić. To, o czym pan mówił, czy urny, czy sposób transparentności wyborów, to jest bardzo ważne, ale procedowanie w tak krótkim czasie to mnie bardzo niepokoi. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o pytaniu pana redaktora, czy my tutaj widzimy jakąś swoją rolę przy tej zmianie, ja uważam, że niestety, ale zabranie JOW-ów jest złą decyzją, gdyż idziemy w kierunku głosowania społeczeństwa na partie ugrupowania. Ja jestem za tym, aby obywatele głosowali z imienia i nazwiska i wybierali swoich kandydatów. Tak głosuje wiele krajów w Europie i to jest najlepsze rozwiązanie. Potem możemy rozliczać, czy to radnego, czy to posła, ze spełnionych lub niespełnionych obietnic. I to rozwiązanie uważam za najlepsze. Przy tym rozwiązaniu zawsze zostaje.
Zanim jeszcze Platforma, to Iwona Wiśniewska, Stargard 21, starosta stargardzki. Czy pani zdaniem wystarczy czasu po wprowadzeniu w życie nowej ordynacji wyborczej, aby przygotować się do przeprowadzenia wyborów samorządowych i czy można obawiać się jednak pewnego rodzaju zamieszania? Proceduralnego choćby.
Znaczy, rzeczywiście czas, który został do tych ważnych przygotowań, pozostał, jest czasem krótkim. Niemniej jednak no, jesteśmy w sytuacji faktów, w związku z tym jest zmiana, do tej zmiany należy się właściwie przygotować. I jak sądzę, wszystkie starania będą czynione, by dochować
Pani
temu
zdaniem,
obowiązkom.
Dobra zmiana, czy jeszcze lepsza?
Mnie tutaj dotyka jedna rzecz, bo każda restrykcja, dodatkowe kamery mówiące o takim, to jest trochę, kojarzy mi się z państwem policyjnym. Miejmy zaufanie do ludzi. Obdarzajmy wyborców zaufaniem.
Michał Jach, PiS, ad vocem, rozumiem?
No nie, ad vocem, bo już powiedziałem no. Wszystko, tylko... Panie redaktorze, no ja myślałem, że dzisiaj przyjdziemy, porozmawiamy o roku, pogoda jest ładna,
no właśnie rozmawiamy
Sylwester,
o roku. Ja
ludzie polityką nawet w święta byli zajęci, a dzisiaj porozmawiajmy o tym, podsumujmy je, czy ludzie są zadowoleni, czy nie.
Czy jest pan zadowolony? Jestem.
No, ja nie wiem, czy pan jest bardzo grzeczny, no, może pan jest zadowolony...
grzecznością. No się przypomina natomiast... taka kultowa scena z jednego z filmów, kiedy operator telewizji pyta rozmówcę, jest pan zadowolony? Nie. Stop kamera.
No dlatego...
Czy idziemy w tym kierunku?
Ale moglibyśmy porozmawiać, a tutaj o ordynacji wyborczej już tyle mówiono. Jeszcze jak mamy mówić o sądach, no to...
A właśnie mamy mówić o sądach.
Ale to ma... W ramach mówimy
podsumowania.
40 minut prawie mówimy o ordynacji wyborczej i to co już każdy z nas pewnie po pięć razy.
Do sądów i do przyjętych podpisanych przez prezydenta ustawy, ustaw kontrowersyjnych o Sądzie Najwyższym i KRS. Panie pośle, czy podziela pan zdania albo się do tego zdania odniesie, że właśnie w połowie grudnia kończy się w Polsce demokracja?
Panie redaktorze, o tym, że się kończy demokracja, to ja słyszę od 2 lat, bo dla trzeciej RP Dla trzeciej RP demokracja się skończyła rzeczywiście w październiku 2015 roku. Wtedy, kiedy oderwaliśmy, że tak powiem, od... Dzisiaj nie będę brzydkich słów użył, ale od takiej grubej kasy oderwaliśmy, odłączyliśmy wiele określoną grupę społeczną i dlatego to jest. Natomiast przyszliśmy do wyborów i kontynuujemy. To już jest drugi rok, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje ten program, z którym szliśmy do wyborów. Wystarczy posłuchać wielu ludzi w tym czasie, co mówili, no tak, to w kampanii swoje, a życie przyjdzie i będziemy realizować co innego. My bardzo poważnie to potraktowaliśmy i to zmieniamy. Mówiliśmy o tym, że będziemy wspierać rodzinę, wspieramy, że będziemy budować mieszkania, realizujemy to, że zmienimy sądy, zrealizowaliśmy to, że zmienimy ordynację wyborczą. Proszę państwa, no jeżeli wyborcy...
To faktycznie był ciekawy rok.
Wyborcy zdecydowali, że Prawo i Sprawiedliwość ma rządzić, to ja to rozumiem, że mamy realizować to, z czym szliśmy 2 lata temu do wyborów. I przez te 2 lata konsekwentnie to realizujemy. Są potknięcia, no ale każdy, kto podejmuje decyzję, to wie, że nie zawsze wszystko w 100% się zrealizuje. Wiele tych spraw, no proszę państwa, można w telewizji zobaczyć, że już
ale
po wyborach...
Ale w której telewizji? Bo to są różne telewizje.
No ale w telewizji jak? Były minister finansów Platformy Obywatelskiej już po wyborach mówi, 500+ się nie da, bo w budżecie nie ma takich pieniędzy i nie będzie. No i okazało się, że po pół roku okazało się, że da się. Nasze hasło, że się da, realizujemy nie dla siebie, realizujemy dla tych, którzy nam powierzyli władzę.
W takim razie jeszcze głos opozycji, Sławomir Rutkowski, Platforma Obywatelska. Mamy już podpisane przez prezydenta ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. I powtórzę pytanie, dalej obstajecie, że się kończy demokracja w Polsce, czy to są może zbyt mocne słowa powiedziane na wyrost jednak?
No, ostatnio słyszałem w telewizji, że skończył się komunizm 2 tygodnie temu, także...
Ale w której telewizji? Tak, bo ja się zaczynam gubić.
Także tych opinii jest dużo, ale co do słów tutaj pana posła, no niestety to są najważniejsze tematy, o których rozmawiamy, czyli te zmiany ustrojowe, które są robione.
Bo i sądy, i ordynacja to są takie fundamentalne zmiany.
Myślę, że dlatego one wzbudzają tyle emocji, dlatego że są przeprowadzane w sposób skandaliczny i z połamaniem konstytucji. Bo nikt tutaj nie odbiera prawa do tego, żeby partia, która rządzi, przeprowadzała zmiany. Bo po to wygrywa się wybory, po to między innymi, żeby układać sobie ten obszar polityki, na który ma się wpływ po swojemu i zgodnie ze swoimi ideami. Tylko należy to czynić zgodnie z prawem. Ja chciałbym przypomnieć może nie tegoroczną decyzję, ale pierwszą decyzję pana prezydenta Dudy o ułaskawieniu jeszcze nieskazanego prawomocnym wyrokiem
ale wie pan,
pana Michała Kamińskiego.
Do nowego prawa
i wszystko,
Mariusza Kamińskiego. Sądy. Przypomnijmy, nowe prawo przy przerwie kadencji 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Nowych
niezgodnie
sędziów
z konstytucją.
Wybierze już nie samorząd sędziowski, ale Sejm.
Niezgodnie z konstytucją.
W Sądzie Najwyższym będzie można usunąć 40% składu sądu, w tym pierwszą
niezgodnie
prezes.
Niezgodnie z konstytucją.
Jak litanie pan powtarza?
No tak, bo to są te... No, pan, pewnie też, pan pewnie też te rzeczy sobie przygotował, nie dlatego, że to są rzeczy
i od zera obsadzone
ważne.
Zostaną 2 sądy w Sądzie Najwyższym, czyli 2 nowe izby cieszące się szeroką autonomią. Pierwsza będzie prowadzić sprawy dyscyplinarne sędziów, a inna prawników, czyli będzie jakby jakiś taki nadzór nad sędziami. Tymi,
no tak,
którzy...
będzie jeszcze jedna izba, która będzie weryfikowała wyroki sądowe z przedostatnich 30 lat, czyli no, wszelkie kanony, które mieliśmy do tej pory, czyli to, że wyroki sądu stanowią jakieś prawo po okresie uprawomocnienia, nie będzie. To,
zatem
że jest
stawiam tutaj kropkę.
W konstytucji jest napisane, że sędziowie są nieusuwalni, czy sędzia, czy prezes Sądu Najwyższego jest nieusuwalny w kadencji.
Panie przewodniczący, postawię kropkę. Zapytam Mariusza Kuchty, Kukiz 15. Czy czujecie się w pewnego rodzaju bezsilni wobec właśnie następujących zmian w ustroju sądów w Polsce?
Znaczy te te zmiany wydają się takim pudrowaniem, bo nie wydaje mi się, żeby te zmiany dotyczące KRS-u i Sądu Najwyższego były taką pełną reformą, bo problemy w sądownictwie głównie dotyczą obywateli, przedawnienia spraw, rozciągłości pewnych postępowań, tego, że brakuje sędziów. To są problemy, z którymi borykają się Polacy i tak naprawdę ta cała dyskusja, która toczy się od pół roku albo i dłużej, ona już Polaków męczy. Społeczeństwo do końca nie wie, o co chodzi z tymi wyborami do KRS-u, kto będzie wybierał. Ja tu podsumowujemy rok i ja chciałem podsumować tą sprawę sądów. Liczyłem bardzo mocno na weto prezydenta i to jest takim wydarzeniem 2017 roku, które chyba na scenę polityczną dosyć mocno wpłynęło. Natomiast no, przy końcu całej tej debaty widać, że te zmiany nie będą aż tak głębokie i te poprawki, które prezydent zaproponował, no, nie wydaje mi się, aby to dla obywatela, dla społeczeństwa miało aż tak bardzo duże znaczenie.
Dobrze.
To ja jeśli chodzi o wymianę kadr, no to pewnie się stanie.
Zapytam jeszcze posła Michała Jacha, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony. Jak pan zareagował na sięgnięcie przez Komisję Europejską po broń atomową wobec Polski, czyli uruchomienie procedury artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej wobec niesfornego państwa zbójeckiego, bo The Guardian też taki tekst umieścił na swojej pierwszej stronie, które łamie praworządność we własnym kraju właśnie.
To jest pokłosie działalności naszych europosłów.
A więc dalej obstaje
pan
przy...
panie redaktorze, gdyby nie prowadzili tak zmasowanej kampanii antypolskiej, ta polska targowica roku 2018 nie prowadziła takiej kampanii antypolskiej w Unii Europejskiej, to oni by się nie odważyli, zdając sobie sprawę, że Komisja Europejska, raczej kilku tych komisarzy, tak szczególnie wrogo nastawionych do Polski, zdają sobie sprawę, że tego artykułu do końca wdrożyć się nie da. O tym piszą eksperci również na Zachodzie. To są przytaczane w polskiej prasie.
Ale jednak nowy premier do Brukseli jedzie zaraz po nowym roku.
Wizerunek Polski na tym bardzo cierpi. I to cierpi z tego powodu, że po raz pierwszy w Polsce jest rząd, który z Unią Europejską nie rozmawia w pozycji podwładnego petenta, tak, czy na kolanach, jak niektórzy
mówią. To może zapytam
politykę
inaczej. Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o ochronie podstawowych wartości Unii, szacunku dla godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, poszanowania praworządności, praw człowieka oraz praw mniejszości.
No i Polska jest wrogiem niektórych sił, po pierwsze, że nie chce przyjąć, że nie chcemy i nie przyjmiemy tych islamistów, tych imigrantów ekonomicznych, że po drugie, że próbujemy, że chcemy usprawnić i usprawnimy sądownictwo, a przecież wątpię, czy w Polsce jest rodzina, która by nie doświadczyła fatalnego rzecznictwa polskich sądów. I do tej reformy wiem, że się przygotowywała Platforma jeszcze za czasu, jak się rządziła, ale się wycofali z tego, bo to jest wielkie, skomplikowane przedsięwzięcie. Sądy polskie mają fatalną opinię w Polsce, ale my to w ramach również tego naszego programu Dobrej Zmiany doprowadzimy, że sądy polskie będą działały na rzecz obywateli. No przecież wszyscy wiemy, że sędzia nie odpowiadał przed nikim. Mógł robić, co mu się chciało, co chciał. Wyroki wydawał nieraz skandaliczne i z tego to powodu nie mieli, sędzia taki nie miał, nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Ja wiem, że zdecydowana większość sędziów to są naprawdę odpowiedzialni i bardzo merytoryczni, dobrze wykształceni, orzekający prawidłowo w procesach. Natomiast jest niemała liczba sędziów, którzy ze sprawiedliwością
dobrze
nie mają.
To poczekamy na werdykt Brukseli odnośnie przyjęcia rezolucji w sprawie poważnego i stałego naruszania wartości unijnych.
W ramach życzeń w ramach już takiego nowego roku, z własnych życzeń, to ja mam nadzieję, że w Komisji Europejskiej nie znajdzie się 22 państwa, które poprą tą skandaliczną decyzję.
Ponieważ nasza ostatnia audycja w tym roku dobiega powoli końca, więc pozwolę sobie na to, żeby może było bardziej teraz słodko. Czas na małe podsumowania roku 2017. Co według państwa należy uznać za największy sukces w państwa działalności w regionie, w mieście? A co tak do końca nie wyszło? Iwona Wiśniewska, starosta stargardzki.
Szanowni państwo, przede wszystkim to budżet i realizacja zadań inwestycyjnych w powiecie.
A ten budżet jest 115 milionów złotych
dochodów?
Przy 300 milionach miasta to jest ogromna różnica. To jest ogromna różnica. I co można z takim budżetem zrobić, pani starosta?
Można. Otóż to, można. Ponad 11 milionów wydanych na inwestycje w ramach infrastruktury drogowej. Bolączki niestety powiatu i dróg powiatowych. W perspektywie roku przyszłego ponad 19 milionów. Cóż jeszcze? Wiele udanych termomodernizacji zakończonych sukcesem i w perspektywie najbliższych miesięcy generujący oszczędności w ślad za tym. To również realizacja wielu projektów tych miękkich, rozliczenie z dużym powodzeniem przyznanych dotacji. To też posiadanie nowej rodziny, domu rodzinnego w powiecie, co jak wiecie państwo, wyjście od takiej zinstytucjonalizowanej dużego domu dziecka poprzez domy rodzinne, które powiat zakładał, do właśnie ostatecznie domów rodzinnych i cieszę się ogromnie i pozdrawiam panią, która podjęła się tego trudnego zadania. Cóż nie wyszło? Na pewno gama wniosków, które składamy, o środki, które się ubiegamy. Pewno część rzeczy nam się nie udała, ale wolę myśleć o tym, co zostało zakończone sukcesem. I jest w nas taka potrzeba sprawstwa, tego by się dokonywało z myślą o tym, że to polepsza jakość mieszkańców powiatu. Odnosimy te sukcesy i chyba dobrze nam myśleć o tym, że wiele rzeczy nam się udało. Mówiąc udało nam się i używając liczby mnogiej, mówię tu o swoich współpracownikach z zarządu. Mówię również o pracownikach starostwa, jednostek podległych.
Trochę będzie wam lżej, bo oddajecie 29 ulic miastu.
Ja myślę, że to jest mądra i właściwa decyzja. Zwróćcie państwo uwagę choćby na fakt, że jeśli wpływają jakieś skargi czy uwagi związane z infrastrukturą drogową, która leży w terenie miasta, to mieszkańcy myślą o nich jako miejskich. Natomiast nie wpisują się w żadnej mierze w definicję drogi powiatowej. Myślę, że to jest dobry kierunek, właściwy. Dużo też porozumień międzygminnych, które pozwoliły właśnie realizować inwestycje drogowe, również z miastem. Zwróćcie państwo uwagę, piękna droga Wieniawskiego, która od 1 stycznia będzie drogą już miejską, w tak mocno zurbanizowanym terenie, duża inwestycja. O czym myślę z obawą, to bez wątpienia przyszły rok wiążący się, tak jak powiedziałam, ponad 19 milionów inwestycji drogowych. Kwestia również rozpoczęcia dużej inwestycji. Mamy zamiar budować nową salę gimnastyczną przy Zespole Szkół nr 5. Jest to inwestycja bardzo kosztochłonna, ponad 5 milionów 300 tysięcy. Przewidziana jest w swojej realizacji, jest etapowana na 2 lata. I obawa, o której mówię, wiąże się z tym, czy uda nam się wyłonić wykonawcę tej dużej inwestycji, bo jak państwo zapewne wiecie, jest to bez wątpienia rynek w tej chwili wykonawcy, nie inwestorów. Docierają do nas sygnały wiążące się z trudnościami, jeśli chodzi o kadrę. I tej kadry po prostu jest mało.
Michał Jach, poseł PiS, dokonując podsumowania roku 2017, dalej pan obstaje przy tym, że Pomorze Zachodnie wstało z kolan?
Oczywiście. To, proszę państwa, po ilości inwestycji, po ilości pieniędzy, jakie już są, że tak powiem, zapisane na inwestycje w naszym województwie, wychodzimy na czoło w ogóle województw w Polsce. Jestem, bardzo mnie to cieszy, jestem dumny, że, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wreszcie widzi, że Polska, że zachodniopomorskim Polska się zaczyna, a nie kończy. Proszę Państwa, za kilka lat będziemy mieli połączenia autostradowe przez Trójkę, zarówno z południem Europy, jak i tą S3 dojedziemy do samego Świnoujścia z tunelem podziemnym. Będziemy za parę lat będziemy mieli drogę S10 w kierunku Bydgoszczy, bo już są pieniądze na badania. Stocznia zaczyna funkcjonować, już produkować statki. To, co było skazane na likwidację, czyli stocznia, jest wiele inwestycji pomniejszych, które świadczą o tym, że nasze województwo jest traktowane bardzo poważnie i wiele kolejnych inwestycji w przyszłości będzie. No, nawet takie drobne rzeczy, że po raz pierwszy z funduszy budżetowych zakupiono, wojewoda zakupił dwie karetki, z tym jedna przyszła do Stargardu. To jest taka, niby to jest tam, nie wiem, to jest około miliona złotych, ale to przecież też jest bardzo ważny, najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje w ogóle, jaki można w ogóle dostać.
Tu proszę o kropkę, panie pośle.
Panie redaktorze, chciałem podkreślić, będą mieszkania budowane. Już jest to w trakcie jakichś początkowych prac, więc w ramach Mieszkania Plus. Województwo zachodniopomorskie ma zupełnie inną pozycję. Województwo zachodniopomorskie zaczyna się rozwijać i te jeszcze kilka lat temu chodzące słuchy, że mamy być zielonym regionem odpoczynku dla Berlina, niestety odchodzi w niepamięć, ale oczywiście turystyka też będzie naszym bardzo silnym atutem.
Króciutko, czego sobie i Platformie życzy Sławomir Rutkowski?
Wcale tak króciutko nie odpowiem. Patrząc na priorytety czasowe, to tak króciutko nie odpowiem, ale panie rektorze, ja tutaj na tym rynku lokalnym przede wszystkim jestem radnym powiatowym i te sukcesy, które można sobie tutaj, o których można się pochwalić, to są te sukcesy, o których tutaj mówiła pani starosta Wiśniewska. Poprzedni budżet, ciężki budżet, który udało się zrealizować z tak dużym budżetem inwestycyjnym i skonstruować ten budżet na ten rok 2018, chyba jeszcze bardziej trudny budżet, również z tak dużą kwotą na inwestycje, to są duże sukcesy. Na pewno trzeba rozgraniczyć to, o czym mówi pan redaktor, czyli te budżety i możliwości gminy i możliwości powiatu, bo to są dwie jednostki stworzone do innych celów.
I tutaj bez względu na parytety muszę przerwać. Mariusz Kuchta, króciutko, Kukiz15.
Podsumowanie lokalne. Mnie cieszy taka zmiana, która dokonała się wizualna w Stargardzie. Po 72 latach zniknął ze Stargardu kolumna zwycięstwa. Tak, i to zostanie w mojej pamięci z takich lokalnych spraw na pewno jako taka pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o scenę polityczną, to cieszą mnie zmiany, może nie tyle zmiany, ale rozmowy na temat zmian systemowych. Mówimy o nowej konstytucji. Ta konstytucja, która jest w tym momencie, jest już konstytucją dużo bardzo, bardzo przedawnioną. Natomiast czas na nową konstytucję, myślę, że w przyszłym roku będzie to rok bardzo, bardzo taki intensywny, bo i wybory samorządowe, i prawdopodobnie zarządzone przez prezydenta Dudę referendum konstytucyjne. Także bardzo, bardzo intensywny rok się szykuje.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Iwona Wiśniewska.
Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Oby nowy rok 2018 przyniósł wszystkim mieszkańcom naszego regionu same dobre rzeczy.
Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska.
Szanowni Państwo, życzliwości, pan redaktor, przekraczamy czas, niż życzenia są ważniejsze. Także życzliwości życzę Państwu, wielu sukcesów, wielu też powodów do odczuwania zadowolenia zarówno z tych małych, jak i dużych rzeczy. Wszystkiego dobrego.
Sławomir Rutkowski, dziękuję bardzo za udział.
Dziękuję również. Chciałbym również życzyć Państwu siły i konsekwencji w realizacji swoich planów i odwagi w realizacji swoich marzeń.
I Mariusz Kuchta, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo i życzę sobie i państwu mniej wojny polsko-polskiej.
I to są bardzo dobre życzenia. To już ostatnia niedziela. Marek Snowiecki, życzę wam bardzo dobrej zabawy.